Współczesne przedsiębiorstwa rzadko upadają z powodu deficytu wiedzy. Niemal zawsze dzieje się tak przez brak wdrożenia, tak zwany failure to implement. Sukces w biznesie nie jest owocem iskry geniuszu czy romantycznej wizji. To mierzalny skutek rygorystycznej dyscypliny procesowej oraz rozwoju osobistego lidera. Firma jest organizacyjnym autoportretem swojego właściciela. Jej zyski i jakość stanowią bezpośrednie odzwierciedlenie kompetencji, ładu wewnętrznego i odwagi decyzyjnej szefa. Kluczem do skalowania biznesu jest przejście od teatru aktywności, czyli mylenia zajętości ze skutecznością, do systemowego zarządzania. Proces ten obejmuje budowę zdolności zarabiania poprzez rozwój osobisty, projektowanie powtarzalnych doświadczeń klienta w marketingu i sprzedaży, aż po pełną transparentność finansową. W tym ujęciu zysk nie jest celem samym w sobie ani kwestią szczęścia. To higieniczny test prawdy organizacyjnej. Potwierdza on, czy firma realnie rozwiązuje problemy rynku w sposób rentowny i zrównoważony. Biznes nie upada z braku wiedzy, lecz z braku wdrożenia. Współczesny przedsiębiorca żyje w nadmiarze informacji, podcastów i kursów. Jednak wiedza ta rzadko przechodzi w praktykę. Tracy i Kartridge nazywają to failure to implement, czyli brakiem wdrożenia. To rozdźwięk między diagnozą a dyscypliną. Firma nie zmienia się pod wpływem poglądów. Lecz dzięki powtarzalności działań, zysk nie jest nagrodą za marzenia, ale skutkiem zdyscyplinowanego systemu. Autorzy pytają zatem, dlaczego nie robisz tego, o czym już wiesz? Kluczem jest tu wizja, nie jako dekoracja, lecz narzędzie energetyczne, które zamienia przymus w drogę do celu. Wizja odpowiada na pytanie, po co warto znosić dyskomfort zmiany. Wdrożenie natomiast wyjaśnia, jak nie zmarnować tej wizji w codziennym chaosie. Rynek to miejsce, gdzie jedni mają notatki z konferencji, a drudzy wdrożone procedury. Zwykle to ci drudzy wystawiają faktury pierwszym. Sukces składa się z umiejętności, których można się nauczyć, oraz działań, które można wdrożyć. Różnica między firmą dryfującą a rosnącą leży w architekturze działania. Biznes bez zysku jest tylko kosztowne hobby. Zysk oznacza zdolność firmy do przetrwania, inwestowania i innowacji. Rentowność jest warunkiem sprawczości przedsiębiorstwa. Zysk jest czymś więcej niż kategorią księgową. Jest testem prawdy organizacyjnej. Nie oznacza to jednak kultu pieniędzy. Tak zwany monet mindset nie polega na ślepym gromadzeniu, lecz na czterech ruchach: zarabianiu, dawaniu, inwestowaniu i wydawaniu. Pieniądz jest tu medium ruchu, które pozwala uruchamiać działania i budować przyszłość. Nie zastępuje sensu, ale bez niego wiele projektów pozostaje jedynie wzniosłym westchnieniem. Pieniądze działają jak wzmacniacz charakteru. Dlatego praca nad zyskiem nie może być oddzielona od pracy nad właścicielem firmy. Kluczowym zasobem nie są oszczędności, lecz zdolność zarabiania, czyli umiejętność tworzenia wartości, za którą inni chcą zapłacić. Przedsiębiorca zarabia tylko wtedy, gdy rozwiązuje konkretny problem klienta. Zysk zaczyna się więc od pytania, jaki problem rozwiązuje i dla kogo. Sprzedaż nie polega na wciskaniu produktu, lecz na przełożeniu cech oferty na sens dla klienta. Biznes jest bardziej podobny do organizmu niż do kalkulatora. Firma nie może rozwijać się szybciej niż człowiek, który ją prowadzi. Jeśli lider pozostanie chaotyczny i reaktywny, jego firma stanie się organizacyjnym autoportretem. Czasem bardzo kosztownym autoportretem. Najcenniejszym zasobem przedsiębiorcy nie jest majątek, lecz zdolność do zarabiania. To zespół kompetencji, relacji i odporności psychicznej, dzięki którym tworzymy wartość. Rynek płaci za rozwiązane problemy, a nie za samo istnienie firmy. Kto przestaje się uczyć, dekapitalizuje swoje najważniejsze aktywów. Następuje amortyzacja kompetencji, bo rynek nie prowadzi muzeum zasług. Rozwój musi stać się rytmem, metabolizmem. Kluczem jest jedna umiejętność, która realnie zwiększy sprawczość i dochody. To pytanie zmusza do porzucenia iluzji wielozadaniowego rozwoju. Zasada jednej kluczowej umiejętności nakazuje spojrzeć na biznes jak na system z ograniczeniem. Każda firma ma swoje wąskie gardło. Jeśli przedsiębiorca go nie rozpozna, będzie inwestował energię w kwestie drugorzędne. Rozwój osobisty jest układem nerwowym biznesu. Firma to test dojrzałości. W biznesie wychodzi na jaw, czy człowiek naprawdę umie zarządzać sobą. Problem zaczyna się wtedy, gdy emocje przejmują funkcję zarządu. Rzeczywistość jest niewrażliwa na obrażanie się. Rozwój wymaga eliminacji. Firma często nie potrzebuje więcej aktywności, lecz mniej rozproszenia. Wiele firm nie tonie z braku silnika, lecz dlatego, że ciągnie za sobą zbyt wiele kotwic. Technik pyta, co jeszcze ma zrobić. Lider pyta, co jest najważniejszym wykorzystaniem jego czasu. Właściciel firmy, który codziennie jest niezastąpiony w sprawach błahych, jest wąskim gardłem w pelerynie. Rozwój osobisty przedsiębiorcy musi prowadzić do rozwoju organizacyjnego. Celem jest stworzenie firmy opartej na procesach i miernikach. Zdolność zarabiania to przede wszystkim umiejętność projektowania środowiska, w którym inni osiągają wyniki. Pewność siebie w biznesie nie jest autoprezentacją. To świadomość, że wykonano wystarczająco wiele powtórzeń, aby w sytuacji presji nie improwizować z paniką w oczach. Prawdziwa pewność wynika ze znajomości procesu i rozumienia klienta. Rozwój musi prowadzić do pokory poznawczej. To postawa człowieka, dla którego wynik jest ważniejszy od ego. Rynek nie zna intencji przedsiębiorcy, dopóki te nie przyjmie formy konkretnego doświadczenia klienta. Kolejnym filarem jest przywództwo. Tracy definiuje je nie jako tytuł, lecz jako odpowiedzialność. Lider wyznacza standard rzeczywistości. Jeśli jest chaotyczny, firma uczy się chaosu. Gdy nagradza szybkość zamiast jakości, jakość staje się jedynie dekoracją retoryczną. Dlatego myśl Druckera jest bezlitosna: nie narzekaj na personel, bo to ty go tam umieściłeś. Narzekanie jest tanie, przywództwo kosztuje. To funkcja organizowania skuteczności. Pierwszym obowiązkiem lidera jest jasność celu. Bez niej firma staje się targowiskiem racji, a nie jednym organizmem. Innowacja nie musi oznaczać rewolucji technologicznej. Często to po prostu prostszy i bezpieczniejszy sposób obsługi klienta. Człowiek, który potrafi słuchać. Kolejne obowiązki lidera to priorytety oraz koncentracja. Priorytet określa, co jest ważniejsze, a koncentracja sprawia, że faktycznie otrzymuje ono zasoby. Prawdziwy priorytet poznaje się po tym, co chroni się przed rozproszeniem. Piątym obowiązkiem jest rozwiązywanie problemów. Lider musi je usuwać. Problem bez właściciela jest plotką organizacyjną, a bez terminu – wiecznością. Szósty obowiązek to dawanie przykładu. Ludzie patrzą na reakcję lidera i sprawdzają, czy wymaga od siebie tego samego, czego od innych. Organizacje szybko wyczują, które wartości są prawdziwe. Siódmym obowiązkiem jest osiąganie wyników. Wyniki są dowodem na to, że intencje przełożono na rzeczywistość. Jakości prawdziwą miarą nie jest opinia właściciela, lecz reakcja klienta. Reputacja rodzi się wtedy, gdy przeżycie było wyraźnie lepsze lub gorsze od oczekiwań. Jakość musi być zaprojektowana. Marka rodzi się z powtarzalności. Wikora. Zaufanie to pamięć konsekwencji. Lider, który nie wymaga od siebie, nie wymusi jakości od innych. Tutaj wchodzi logika marketingu, systemu siedmiu filarów. Marketing rozstrzyga, czy właściwy klient w ogóle rozpozna obietnice firmy. Można oferować świetny produkt przy fatalnej komunikacji. Wtedy biznes przypomina znakomite danie podane w plastikowym wiadrze. Klient nie kupuje produktu, on kupuje obietnicę zmiany. Marketing to nie reklama, lecz sposób, by jakość została zauważona i wybrana. To siedem filarów doświadczenia klienta. Których poprawa tworzy efekt skumulowany. Klient rzadko kupuje produkt jako taki. Kupuje zmianę we własnym świecie. Nie płaci za kurs, lecz za kompetencje i awans. Sprzedawanie transformacji wymaga pokazania przepaści między obecną frustracją klienta a stanem po usłudze. Im wyraźniej firma opisuje tę drogę, tym mniej cena przypomina wydatek, a bardziej inwestycje. Przedsiębiorca musi jednak tę wartość wykazać. Drugim filarem jest cena. Cena to sygnał. Informuje o pozycji, jakości i pewności firmy. Zbyt niska cena przyciąga łowców okazji. Podwyżka o 15% to zaproszenie do refleksji, czy firma nie sprzedaje swojej wartości z rabatem wynikającym z własnego lęku. Dobra cena nie tylko wyraża wartość, ona zmniejsza tarcie decyzji. Trzecim filarem jest promocja. Sam fakt istnienia produktu nie jest argumentem. Skuteczna promocja sprawia, że klient rozpoznaje w komunikacie siebie, swoje problemy i pragnienia. Tracy przestrzega przed siłowym przekonywaniem osób niegotowych. To zasada higieny marketingowej. Kolejnym filarem jest miejsce, czyli dystrybucja i kontekst. Klient nie kupi czegoś, co wymaga nadmiernego wysiłku. Ostatnim filarem jest opakowanie, czyli pierwsze wrażenie. Ludzie oceniają książki po okładce, a psychologii percepcji nie da się zmienić. Zanim klient pozna kompetencje firmy, ocenia sygnały powierzchniowe. Wygląd strony, ton komunikacji czy estetyka biura to pierwsze dowody w warunkach niepewności. Opakowanie nie jest przejawem próżności, lecz formą komunikacji ryzyka. Jeśli znaki są chaotyczne, poczucie zagrożenia rośnie, Doświadczenie wizualne, jak w przypadku Apple czy Tiffany's, to integralna część wartości produktu. Kolejnym filarem jest pozycjonowanie, czyli to, co rynek rzeczywiście zapamiętuje o firmie. Dobre pozycjonowanie wymaga prostoty i ostrości. Czasem realną przewagą staje się zwykła życzliwość, która w świecie arogancji bywa innowacją społeczną. Jednak pozycjonowanie musi być prawdziwe. Marka nie jest tym, co firma deklaruje. Marka jest tym, co zostaje po kontakcie. Siódmym filarem są ludzie. Relacje biznesowe opierają się na emocjach, a każdy kontakt ma znaczenie. Ludzie są nośnikami marki. Klient nie dzieli firmy na działy. Dla niego organizacja to suma wszystkich mikrodoświadczeń. Kultura wewnętrzna zawsze wycieka na zewnątrz. Przy cynizmie. Nawet najładniejsza kampania będzie pachniała fałszem. Zasada Partenonu nie nakazuje szukać jednego cudownego rozwiązania, lecz skupić się na poprawie każdego filaru. 10% lepszej komunikacji wartości produktu, lepiej zaprojektowanej ceny, trafniejsza promocja czy wygodniejszy proces zakupu tworzą skumulowany efekt, który zmienia trajektorię firmy. Prawdziwa poprawa często przychodzi przez cierpliwe uszczelnianie lejka sprzedażowego. Marketing może sprawić, że klient zainteresuje się ofertą, ale sama promocja nie domyka procesu. Niezbędny jest proces sprzedaży, rozmowa, diagnoza potrzeb i budowanie zaufania. Dopiero połączenie tych dwóch logik tworzy maszynę wzrostu. Dobrze rozumiana sprzedaż jest uporządkowaną rozmową o zmianie. Nie chodzi o to, by klienta złamać, lecz by pomóc mu przejść od niejasnej potrzeby do świadomej decyzji. Tracy opisuje sprzedaż jako 7-etapowy proces. Poszukiwanie klientów, budowanie relacji i zaufania, badanie potrzeb, przekonująca prezentacja, odpowiadanie na obiekcje, zamykanie sprzedaży oraz zdobywanie ponownych zamówień i poleceń. Najczęstszy błąd sprzedawcy polega na prezentowaniu rozwiązania, zanim zrozumie on problem. Klient rzadko mówi to wprost, ale pyta, czy może uwierzyć sprzedawcy. Sprzedaż nie zaczyna się od katalogu funkcji, lecz od redukcji niepewności. Zaufanie buduje się przez słuchanie. Prawdziwe słuchanie pozwala odróżnić deklarowane potrzeby od rzeczywistych motywacji. Dlatego Tracy zaleca zasadę 70/30. Sprzedawca powinien więcej słuchać niż mówić. Sprzedaż bez diagnozy to zgadywanie z cennikiem w ręku. Profesjonalista pyta, by znaleźć prawdę. Musimy dotrzeć do potrzeby głębokiej. Tracy proponuje formułę prezentacji. Dzięki temu cecha produktu, możesz korzyść, co oznacza, że ostateczna wartość. To przejście od funkcji do sensu. Klient nie kupuje narzędzia, on kupuje transformację. Dobra prezentacja jest odpowiedzią na konkretne potrzeby. To nie jest cyniczny portret klienta, lecz realistyczny opis mechanizmu uwagi. Klient filtruje każdy komunikat przez pryzmat własnych celów i lęków. Skuteczna sprzedaż podporządkowuje historię firmy wartości dla odbiorcy. Certyfikat ma znaczenie tylko wtedy, gdy zmniejsza ryzyko. Piąty etap to odpowiadanie na obiekcje. Są one naturalne, a wręcz potrzebne. Obiekcja oznacza, że zakup jest rozważany. Najczęstszy zarzut – za drogo. Rzadko dotyczy braku środków. Częściej jest sygnałem braku zaufania lub niezrozumienia wartości. Sprzedaż staje się zarządzaniem ryzykiem. Szósty etap – zamknięcie sprzedaży – nie jest agresją. To naturalna konsekwencja rzetelnej rozmowy. Wielu sprzedawców przegrywa w kluczowym momencie, ponieważ nie prosi o zamówienie. Sprzedaż wymaga uprzejmej odwagi do nazwania następnego kroku. Kolejny etap to ponowne zamówienia i polecenia. Pozyskanie nowego klienta jest trudniejsze i kosztowniejsze niż sprzedaż osobie, która już nam zaufała. Fortuna tkwi w działaniach następczych. To sygnał, że relacja nie kończy się w chwili płatności. Warto wdrożyć Net Promoter Score, czyli NPS. Pytamy klienta, na ile prawdopodobne jest, że poleci nas innym. Jeśli ocena jest niższa niż 9 lub 10, pytamy, co musielibyśmy zrobić, aby następnym razem zasłużyć na 10? To pytanie przenosi firmę na poziom realnej informacji zwrotnej. Wskaźnik NPS nie zbawi firmy sam w sobie. Jego sens ujawnia się dopiero wtedy, gdy pomiar łączy się z działaniem. Bez reakcji na uwagi klientów, badanie satysfakcji staje się rytuałem pozornej troski, co jedynie pogłębia frustrację odbiorcy. NPS spaja sprzedaż z jakością. Promotorzy są przedłużeniem zaufania. Polecenie to różnica między autopochwałą a świadectwem. Cenni są też krytycy, pokazują miejsca, w których firma nie dotrzymuje obietnic. Jeśli uwagi się powtarzają, otrzymujemy mapę naprawy. Ignorowanie jej jest luksusem głupoty. a ten kosztuje. Profesjonalizm to trzecia droga między agresją a uległością. To spokojne pokazywanie wartości i prowadzenie do decyzji. W tej logice sprzedaż staje się cyklem od diagnozy, przez dostarczenie jakości, aż po pomiar zadowolenia i polecenie. Wszystko to prowadzi do finansów. Sprzedaż nie jest tylko sztuką relacji, lecz mechanizmem ekonomicznym. Każdy etap procesu przekłada się na przychód, marżę i stabilność firmy. To pomost między psychologią klienta a rachunkiem zysków i strat. Tu zaczyna się centralna część koncepcji kartridża, tak zwane KFP, czyli znana pozycja finansowa. Nawet najlepszy marketing nie wystarczy, jeśli właściciel nie wie, co dzieje się z pieniędzmi. Można mieć wielu klientów i mało zysku, rosnąć, a jednocześnie zbliżać się do katastrofy płynności. KFP to koniec biznesu prowadzonego z opaską na oczach. Kartridż podkreśla, że rozumienie sytuacji finansowej jest absolutną koniecznością. Nie chodzi o to, by właściciel został księgowym, lecz by nie był analfabetą we własnym systemie ekonomicznym. Można delegować czynności, ale nie wolno delegować przytomności. Kluczowe jest rozróżnienie między obrotem a zyskiem. Przychód to próżność, zysk to zdrowy rozsądek. Pełny grafik może być dowodem popytu, ale może być też dowodem źle wycenionej pracy. Pierwszą kategorią są przychody. Drugie koszty sprzedanych towarów i usług, czyli nakłady bezpośrednie. Trzecia to zysk brutto. Czwarta to koszty stałe, tak zwany overhead. Piąta to zysk netto. Te pięć kategorii pozwala przedsiębiorcy spojrzeć na firmę w nowym świetle. Przychód przestaje być triumfem samym w sobie, a zysk netto nie jest już przypadkową resztą, lecz zaplanowanym celem. To przejście od mentalności zobaczymy, co zostanie, do przekonania wiemy, co ma zostać i jaką sprzedaż musimy wygenerować. Najczęstszym błędem jest traktowanie zysku jako tego, co zostaje na końcu. Kartridż proponuje podejście odwrotne, gdzie zysk ma być konkretną liczbą wynikającą z kosztów i marży. Cel sprzedażowy musi wynikać z konstrukcji ekonomicznej firmy. Przedsiębiorca zasługuje na godziwą zapłatę za pracę operacyjną, podczas gdy zysk firmy jest nagrodą za ryzyko i funduszem bezpieczeństwa. Jeśli model biznesowy stale opiera się na tym, że właściciel nie zarabia uczciwie za swoją pracę, firma nie jest rentowna. Znajomość pozycji finansowej ma służyć spokojowi decyzyjnemu. Przedsiębiorca znający liczby mniej fantazjuje i rzadziej panikuje. Wiedza finansowa nie zabiera odwagi, ona oczyszcza ją z brawury. Analiza powinna prowadzić do segmentacji ekonomicznej. Pozwala odpowiedzieć na pytania, które usługi generują najlepszą marżę oraz którzy klienci są rentowni, a którzy jedynie prestiżowi. Firma bez analizy danych przypomina statek, na którym wszyscy pracowicie noszą wodę, lecz nikt nie wie, skąd ona się bierze. Kluczowe jest skrócenie pętli informacji zwrotnej. Analiza zysków co tydzień i sprzedaży każdego dnia pozwala zareagować, zanim szansa zostanie utracona. Taki rytm buduje kulturę zarządzania przy otwartej kurtynie. Ludzie nie mogą grać dobrze, jeśli nie widzą tablicy wyników. Edukacja finansowa zespołu sprawia, że pracownik podejmuje lepsze mikrodecyzje i rozumie ekonomikę firmy. Transparentność wzmacnia odpowiedzialność, o ile towarzyszy jej sprawiedliwy system nagród. To instrumenty w kokpicie. Znajomość pozycji finansowej chroni przed myleniem wzrostu ze zdrowiem. Firma może rosnąć zbyt szybko, brać za dużo zleceń i tracić jakość. Z zewnątrz wygląda to jak sukces. W środku jest rozciąganiem gumy do momentu pęknięcia. KFP każe pytać, czy wzrost jest rentowny. Czy poprawia pozycję firmy, czy tylko zwiększa głód gotówki. Rynek nie płaci za zmęczenie, płaci za wartość. Pieniądze są informacją zwrotną i testem modelu. W KFP chodzi o przejście od nadziei do pomiaru. Cel sprzedażowy musi wynikać z pożądanego zysku netto, kosztów stałych i marży brutto. Wtedy finanse stają się mapą działania całej organizacji. Biznes często nie potrzebuje rewolucji, lecz kilku małych korekt wykonanych bez wymówek. Zysk powstaje z proporcji i konsekwencji. Biznes nie wybacza luki między wiedzą a działaniem. Można inwestować w najdroższe systemy Customer Relations Hip Management i piękne misje na marmurze. Ale jeśli lider pozostanie wąskim gardłem, firma będzie jedynie kosztowne hobby. Ostatecznie rynek nie nagradza intencji ani zmęczenia. Liczy się konkretna wartość, dostarczona z chirurgiczną precyzją.